Szanowni Państwo, witam ponownie w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie odbywa się 8. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Sztuka, Szanse i Zagrożenia. Kongres rozpoczął się uroczystym otwarciem i wysłuchaliśmy już wykładu Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, a teraz pola na kolejne wystąpienia. Wysłuchamy za chwilę wykładu pani profesor Soni Huang Meiting z Uniwersytetu Katolickiego Fujian w Tajpej w Tajwanie na temat wpływ misjonarzy chrześcijańskich w Azji, chrześcijaństwo w malarstwie. Bardzo proszę panią profesor i kilka słów jeszcze o naszej prelegentce, ale wcześniej przypominam tym wszystkim, którzy chcieliby wykorzystać tłumaczenie polskie. Ono będzie dostępne na częstotliwości 90,2 MHz. Także prosimy ustawić radioodbiorniki. Pani profesor Sonia Huang Meiting z Tajwanu jest kierownikiem Synologicznego Centrum Badawczego Monumenta Sirika na Katolickim Uniwersytecie Fujian w Tajpej, członkiem Akademii Katolickiej na tym samym uniwersytecie oraz profesorem Instytutu Badań Międzykulturowych Wydziału Religioznawstwa Instytutu Fujian. Autorka wielu artykułów naukowych, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół studiów nad utopią w literaturze, historii misji chrześcijańskich, zwłaszcza w Chinach, studiów kulturowych i literatury porównawczej. Pani profesor gości już u nas od wtorku w uczelni. Miała wykłady ze studentami w ramach programu Erasmus+, programu wymiany partnerskiej, także bardzo się cieszymy i bardzo prosimy o zabranie głosu. List.
Dziękuję. A sześć Boże. Serdecznie pozdrawiam z Katolickiego Uniwersytetu Fujian na Tajwanie. I cieszę się to be here. So I speak in English, I'm sorry. Today I would like to share to everybody the topic, the influence of Christian missionary in China,
wpływ misjonarzy chrześcijańskich w Azji, chrześcijaństwo w malarstwie.
And I will introduce you some historical background and also show a lot of
Poruszę ten problem od strony historycznej. I pokażę kilka obrazów jako przykładów. Będą to obrazy autorstwa misjonarzy lub katolików tam tworzących. Aby właściwie przedstawić zaproponowany przeze mnie temat, wpływ misjonarzy chrześcijańskich w Azji, konieczne jest cofnięcie się do czasów, w których przybyli oni na ten kontynent.
It was stated officially in 16th century.
Oficjalnie początki tego zjawiska datuje się na XVI wiek, choć faktycznie działalność misjonarska rozpoczęła się już w wieku XIII. W owym czasie najsilniejszy wpływ wywierała ona przede wszystkim na Chiny, Japonię, a od XIII wieku Koreę. Właśnie w XIII wieku misjonarzy katolicy przybyli do Mongolii, wysłani przez papieża Innocentego IV. Najważniejszym misjonarzem był Giovanni de Pian del Carpine. Był on jednym z pierwszych Europejczyków na dworze wielkiego Hana Imperium Mongolskiego.
For the Catholic mission work and diplomatic matters. Although his mission was not successful,
jego celem było omówienie z władcą tematu pracy misjonarzy katolickich i kwestii dyplomatycznych. Pomimo, że jego misja nie zakończyła się sukcesem, jego wspaniałe dzieło stanowi najstarszy historyczny opis tego kraju.
From 16th to 18th century.
Od XVI do XVIII wieku więcej misjonarzy, głównie jezuitów, próbowało przybyć do Chin, Japonii i Korei z nadzieją na ewangelizację ziem Azji. Na samym początku XVI wieku misjonarze wyruszyli z Europy, przebyli terytoria morskie pozostające pod władzą Portugalii i dotarli do Indii, do regionu Goa oraz Macao. Tu przygotowywali się do wizyty w Chinach. Niektórym z nich nie pozwolono na wjazd do Chin, więc zmienili plany, kierując się do Japonii. Pionierami, jeśli chodzi o misję w tym kraju, był święty Franciszek Xawery oraz Włoch Alessandro Valignano. W późniejszym okresie, aż do 1752 roku, wiara katolicka pojawiła się w Korei dzięki księdzu Wenmo i kilku konfucjanistom, którzy przyjęli katolicyzm. W Chinach przebywali m.in. Ruggieri, Matteo Ricci, Nicolas Trigault, Johann Adam Schall von Bell, Michał Boim,
Martino Martini,
Filip
Couplet, Giuseppe Castiglione,
i wielu innych misjonarzy. Spośród tych misjonarzy najważniejszą osobą był Matteo Ricci. Znalazł się w kręgu elit konfucjańskich i przyczynił się dzięki temu do sukcesu swoich współpracowników. Misjonarze ci stosowali tak zwaną strategię przystosowania się do lokalnej kultury, co umożliwiło inkulturację. Dlatego też uczyli się języka chińskiego i tłumaczyli chińskie księgi na łacinę lub łacińskie na język chiński. W szczególności dzieła religijne, filozoficzne i naukowe oraz Pismo Święte. Niektóre z ich dzieł zostały napisane przy pomocy, głównie językowej, uczonych konfucjańskich. Ten, który widzą Państwo na przykładzie obrazka. Niektóre z ich dzieł zostały napisane przy pomocy uczonych konfucjańskich, a po zapisaniem misjonarze próbowali malować, tworzyć drzeworyty czy rzeźbić, wytyczając tym samym nowe ścieżki w swojej pracy misyjnej. Wspomnianym dziełom artystycznym towarzyszyła idea inkulturacji, strategia przystosowania się, którą kierowali się katolicy misjonarze. Misjonarze napisali również wiele książek, wiele katechizmów, na przykład Matteo Ricci.
And this one is written by Michele Lugieli, and also about catechism. And that's the Philip Couplet, a Belgian, also Jesuit, and he edited a great book, Confucius Sinalum Philosophus. And this book
prezentowane są teraz książki autorstwa misjonarzy
chrześcijańskich. In Europe, which introduced the Chinese culture and thought and philosophy.
Była to pierwsza książka w Europie, która wprowadzała w chińską kulturę.
Charles von Bell, and he introduced science into China. And at that time,
ten autor jako pierwszy wprowadził naukę do Chin.
Therefore, he was very popular at that time and very famous.
Bardzo popularny i bardzo znany w tamtych czasach.
And this one is another missionaries also from Poland.
To misjonarz z Polski.
Smogulecki.
Smogulecki.
Was good at math and astronomy.
Matematyk i astronom.
Mathematics and astronomy into China. And this one is Giuseppe Castiglione, a very famous painter.
Giuseppe Castiglione.
And
bardzo słynny Włoch.
His many works, paintings are now preserved in our Palace Museum in Taipei.
Jego prace znajdują się w muzeum w Taipei.
So I would like to show you first some paintings from Giuseppe Castiglione.
Teraz prezentowane są dzieła malarskie Castiglione.
A little bit Chinese style, but actually very Western style.
Mieszał on w swych obrazach styl malarstwa zachodniego z pewnymi elementami kultury chińskiej.
For me it's still Western, but very beautiful. And he also painted the emperor Kangxi at that time.
Namalował również władcę chińskiego.
Also, this is not normal soldier, his emperor. We could see his from his clothes. And we could see that he's emperor, because the color for emperor in China always.
Tutaj ukazany jest władca. Widać to po stroju, jaki na sobie nosi. Nawet kolory tego stroju również o tym świadczą.
And he liked to draw horses and also
Castiglione bardzo lubił malować konie. Wiele
and also some butterflies
koni i motyli znajduje się w jego obrazach.
And this one was recognized by Chinese to be a successful masterpiece, which combined successfully the Western style and Chinese style.
Ten obraz bardzo dobrze właśnie oddaje mieszankę stylu zachodniego i stylu kultury chińskiej.
And now I would like to introduce you about the inculturation in painting.
Teraz opowiem o inkulturacji w malarstwie. Strategia przystosowania się pozwoliła misjonarzom jezuickim dostosować nauczanie zachodnie do sytuacji w Azji i podjąć tym samym próbę uzyskania akceptacji Azjatów.
The phenomenon of inculturation.
Zjawisko inkulturacji rzeczywiście przejawia się w wielu aspektach i dziedzinach, w tym także w sztuce. W moim wystąpieniu chciałabym ukazać fenomen inkulturacji właśnie w sztuce, a zwłaszcza w malarstwie. W tym kontekście bardzo ważne są następujące pytania. Po pierwsze, z jakiego powodu misjonarze zmienili sposób malowania? Po drugie, w jaki sposób style malarskie uległy zmianom podczas procesu inkulturacji? I trzecie pytanie, jakie funkcje spełniały malowane obrazy? Moje rozważania będą koncentrować się na obrazach przedstawiających wirezunki Chrystusa i Madonny oraz portretach misjonarzy i mieszkańców Chin.
According to some researchers on paintings left from Jesuit mission.
Niektóre badania wskazują, że nie dotrwało do naszych czasów zbyt wiele obrazów pozostawionych przez misje jezuickie czy samych wierzących z okresu XVI i XVIII wieku. W Chinach i Japonii odnaleziono kilka obrazów i drzeworytów przedstawiających historię życia Jezusa lub Madonnę z Dzieciątkiem. Jednak nie tworzyły one jakiegoś systematycznego zbioru. Jak radzono sobie z przedstawianiem Jezusa i Madonny? Na początku pracy misji jezuickich trudno było przedstawić wizerunek Jezusa Chińczykom i Japończykom. Wszystkie tego typu obrazy były malowane na sposób europejski, a większość wysoko wykształconych artystów uważała europejską sztukę za prostacką czy wręcz odrażającą. W Japonii obrazy przedstawiające Jezusa spotykały się z większą akceptacją. Jednak po prześladowaniach ery Tokugawy, wczesny wiek XVII, wszystkie te prace zostały ukryte, by nie stać się źródłem problemów dla ich właścicieli. W tym czasie z Japonii wypędzono wielu księży, a żołnierze przychodzący do wiosek zmuszali chrześcijan do zadeptywania obrazów przedstawiających Jezusa i Maryję. W przypadku odmowy byli oni krzyżowani. W Chinach w owym czasie dochodziło do podobnych prześladowań, jednak na szczęście tam udało się zachować wiele obrazów. W Korei sytuacja przypominała warunki japońskie. Jak już wspomniano, dobrze wykształceni artyści uważali sztukę europejską za prymitywną. Jednak z drugiej strony misjonarze jezuiccy mieli takie samo zdanie o malarstwie chińskim. Na przykład Mateo Ricci uważał, że sztuka chińska jest z natury wybrakowana. Dowodził, że Chińczycy, choć są wielkimi entuzjastami malarstwa, to nie mogą się zbliżyć do naszych artystów. Nie potrafią malować w olejach, nie są też w stanie posługiwać się cieniami poprzez rozrzedzanie kolorów, którymi malują, a przez to ich malarstwo jest martwe i pozbawione życia. To jest cytat z dzieła Matteo Ricci. Niektórzy badacze wskazują, że podejście Ricciego do malarstwa chińskiego pokazało, że w niektórych obszarach kultury, takich jak malarstwo, dramat czy teatr, jezuici nie byli w stanie lub nie chcieli się dostosować. W rzeczywistości misjonarze jezuiccy i artyści starali się uwzględniać niektóre elementy stylu azjatyckiego w swoich obrazach. Podobnie jak z drugiej strony próbowali to czynić artyści chińscy. W jaki sposób misjonarze modyfikowali swoje obrazy w celu schlebiania azjatyckim gustom? Starali się choćby zmienić ubiór i tło na swych obrazach na nieco bardziej azjatyckie. Za przykład mogą tu posłużyć obrazy chińskie. Tutaj artysta, który przedstawia głównie motywy roślinne, owoce. Pierwszy obraz, który tutaj podamy jako przykład, opowiada o kuszeniu Chrystusa. Jest podzielony na 8 części. Pierwsza i druga część opowiadają o tym, jak Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu.
Given at the beginning of this paragraph, the missionary altered some elements in their paintings to be Chinese for getting acceptance of Chinese people so that they would get near to Christianity. So this painting we could see the background is a little bit Asian-like.
Misjonarze zmieniali niektóre elementy w malowanych obrazach na chińskie, aby uzyskać akceptację Chińczyków i przybliżyć ich do chrześcijaństwa.
The Bible will be described, and then the elements in painting will combine with this story.
Opisywali historię z Biblii, ale używali elementów również z kultury chińskiej. W przypadku większości malowideł tworzonych przez misjonarzy w tym okresie widać, że starali się oni odrobinę modyfikować swój sposób malowania, pomimo że większość z nich nie była zachwycona azjatyckim stylem malarskim. Inkulturacja w przypadku ich obrazów jest w zasadzie bardzo ograniczona. Pomimo że obrazy zawierały elementy chińskiego stylu, były wciąż bardzo zachodnie. Na drugim obrazie możemy zobaczyć chińską, chińską damę.
Was published in another book, Hina Illustrata. In comparison with missionaries, the painting drawn by Asian painters.
W odróżnieniu od obrazów misjonarzy, malowidła tworzone przez malarzy azjatyckich zdradzały więcej cech inkulturacji. Łączyły styl europejski i azjatycki. Zwykle przedstawiały historie biblijne czy jakieś fakty historyczne, jednak przy użyciu stylu chińskiego, koreańskiego lub japońskiego. Tu mamy obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.
The painters in Korea has changed a lot about the image.
Malarze koreańscy zmieniali troszeczkę sposób malowania.
This painting indicates the story of the Last Supper. No matter its landscape or figure in this painting are very Korean style.
Krajobraz i postacie na tym obrazie zostały namalowane w stylu bardzo mocno koreańskim. Kolejny obraz odnosi się do historii prześladowań zwolenników katolicyzmu w Japonii około 1612 roku. W tym czasie chrześcijaństwo zostało zakazane na Wyspach Japońskich, a tysiące japońskich chrześcijan zostało zamordowanych. Na tym obrazie widzimy rzeź wielu Japończyków i misjonarzy oraz ludzi podkładających ogień pod stosy. Styl obrazu łączy style malarstwa japońskiego i zachodniego. Pytanie, jak szybko misjonarze poszli drogą inkulturacji w swej pracy, pozostaje otwarte. Jednak już od czasów malarstwa XVI i XVIII wieku można dostrzec wpływ strategii przystosowania się w dziełach artystycznych i pismach misjonarzy katolickich lub samych katolików. Mieli oni jeden cel – szerzyć wiarę chrześcijańską w Azji. Także później proces inkulturacji nie zanikł, lecz był podtrzymywany w kolejnych wiekach aż do teraz. Jego wpływ można dostrzec w wielu pismach, dziełach artystycznych i w niektórych obrzędach. Rozważając kwestię sposobu przedstawiania chrześcijaństwa w malarstwie, musimy najpierw wskazać na różne okresy, począwszy od XVI wieku. Tutaj można wyróżnić trzy fazy. W pierwszym okresie misjonarze jezuiccy używali obrazów przywiezionych z Europy. W drugim okresie próbowali przerabiać niektóre motywy przedstawiane na obrazach na modłę azjatycką. W trzeciej fazie to azjatyccy malarze tworzyli prace łączące styl europejski z azjatyckim. W tej ostatniej fazie wzrastała liczba malowideł tworzonych przez wiernych Kościoła katolickiego przy użyciu stylu rodzimej kultury azjatyckiej, jednak przedstawiających motywy religijne. Obrazy wykorzystywane w pierwszym okresie zostały w większości przywiezione przez misjonarzy z Europy lub przez nich namalowane. Prezentowały one głównie styl europejski i zwykle były przedstawieniami postaci Jezusa i Madonny. To są cztery obrazy podarowane Chengowi przez Matteo Ricciego. Przedstawiały one trzy historie biblijne. Są związane z historiami z Biblii.
And the last one was very popular and favorite and highly accepted by Chinese people because it's about Madonna.
Te obrazy to apostoł, przedstawiają apostołów wśród fal, drogę do Emaus, zniszczenie Sodomy oraz czwarty przedstawia Madonnę z dzieciątkiem.
Lord, that's two Chinese characters.
Te cztery obrazy zostały namalowane w stylu europejskim. Matteo Ricci użył ich do nawiązania przyjaźni z chińskim artystą Chengiem, z nadzieją, że pomoże to zwiększyć zainteresowanie Chińczyków historiami biblijnymi. Te cztery prace były pierwszymi zachodnimi obrazami, które znalazły się w chińskiej kolekcji sztuki. W przypadku malowideł z drugiego okresu misjonarze nie byli w stanie oprzeć się europejskiemu sposobowi malowania. Próbowali jednak zmienić niektóre elementy zgodnie ze strategią przystosowania się. Ta faza jest więc początkiem inkulturacji. Obrazy te były zwykle włączane w księgi pisane przez misjonarzy, mające przedstawić Europejczykom podstawowe informacje o Azji. Mogły to być informacje o kulturze i zwyczajach Azjatów, czy opis cesarstwa. Za przykład może tu posłużyć portret chińskiego cesarza. Chiński cesarz.
Interesting image
ale
for us Asia.
Namalowany w bardzo interesujący
and
sposób.
Then, the missionaries they also painted some maps. For example,
misjonarze malowali również mapy.
Because to paint
mapa namalowana przez
Matteo Ricci. Were for missionaries very important. They could know where they could continue to evangelize. It's painted by Matteo Ricci. Okay. Later, I would like to introduce you this painting.
W trzeciej fazie zjawisko inkulturacji wydaje się już bardziej widoczne. To w tym okresie właśnie często używano stylu w malarstwie łączącego w swoisty sposób elementy europejskie i azjatyckie. Obrazy te były malowane głównie przez wyznawców chrześcijaństwa i zawierały pewne elementy inkulturacji. Zależało to od indywidualnego stylu danego malarza. Ten sposób malowania nawet teraz często pojawia się w obrazach malowanych przez wierzących. Pierwszy przykład to Madonna z Dzieciątkiem w stylu japońskim. Drugi obraz to obraz namalowany przez malarza koreańskiego.
This one, the painter is still alive right now. She's 90 years old.
Pierwszy obraz został namalowany przez słynną chrześcijańską malarkę z Tajwanu.
Image of Jesus,
Monica
Jesus,
Liu,
or Maria, or a story in the Bible, and this one, modern, a little bit modern. We could see that it mixed the Western painting skills, but the image is Chinese.
Obraz chiński, ale elementy stylu europejskiego. Wnioski. Kiedy misjonarze chrześcijańscy przybyli do Azji, ich pierwszym i najważniejszym celem było szerzenie wiary. Używali wielu sposobów, aby ich misja zakończyła się sukcesem i starali się głębiej zrozumieć kulturę azjatycką. Misjonarze jezuiccy zastosowali strategię przystosowania się. Tak więc można uważać, że proces inkulturacji rozpoczął się wraz z tworzonymi przez nich dziełami. Na samym początku misjonarze byli jednak skupieni głównie na pismach i myśli filozoficznej Chin, Japonii, Korei, a nie na sztuce. Niestety nie każda osoba umiała wówczas czytać, a większość elit uważała prace artystyczne za wyraz estetycznej elegancji. Sztuka została jednak ostatecznie wybrana jako droga szerzenia wiary. Misjonarze używali drzeworytów jako swego rodzaju narzędzi wizualnych. Dzięki temu zwykli ludzie mogli dostrzec nieco więcej, gdy patrzyli na obrazy zwyczajne, ale ukazujące motywy religijne czy przypowieści biblijne. Elity podziwiały obrazy w stylu europejskim, których nigdy wcześniej nie widziały. W ten sposób pewne elementy wiary chrześcijańskiej przeniknęły do umysłów mieszkańców Azji. Dla uzyskania szerszej akceptacji malowidła wprowadzające chrześcijaństwo łączyły style europejskie z azjatyckimi. Analizując obrazy pozostawione przez misjonarzy czy wierzących, widzimy, że zwykle zmieniali oni niektóre elementy obrazu, takie jak tło, ubiór, krajobraz, przedstawiając je na sposób azjatycki. Malarze azjatyccy, tworząc swoje dzieła, przedstawiali historię z Pisma Świętego, używając przy tym stylu azjatyckiego. Prace te łączą styl europejski i azjatycki. Najpopularniejsze tematy tych obrazów to zwykle wizerunki Chrystusa, Madonny i historie z Ewangelii. Zwłaszcza motyw Madonny z Dzieciątkiem zyskał w Azji szczególną akceptację. Może to wynikać z faktu, że większość ludzi w Azji żyła w otoczeniu buddyzmu lub innych religii, które miały charakter politeistyczny. W religiach tych można odnaleźć postacie nieco przypominające Madonnę. To była trudność, której w tamtym czasie misjonarze musieli stawić czoła. Do tej pory misjonarze chrześcijańscy starają się jak najlepiej szerzyć wiarę w Azji i napotykają na podobne trudności. Droga do przejścia wciąż jest długa, jednak wysiłki misjonarzy chrześcijańskich, czynione od XVI wieku, zbudowały wspaniały pomost łączący Zachód ze Wschodem. Ich wkład w sztukę odegrał znaczącą, jeśli nie zasadniczą rolę w całej historii ewangelizacji.
So I think all of you could know the story very quickly, so I don't explain the content.
Teraz kilka przykładów obrazujących te
Madonna and the Child. And this Japanese style.
Styl japoński.
Chinese style.
Styl chiński.
And this one is quite interesting because Jesus is on with the cross, and the other side is a god, especially means happiness.
Widzimy na nim Jezusa z krzyżem, siedzącego obok Boga Ojca. Czasami w kulturze azjatyckiej mieszamy te dwie prawdy.
So maybe because of this intention, the painter painted this painting. And the last one is the crucified Jesus.
I ostatni ukrzyżowany Jezus.
So I finished my report. Dziękuję Państwu.
Bardzo dziękujemy pani profesor Soni Huang-Meiting z Uniwersytetu Katolickiego Fuyen w Tajpej w Tajwanie za takie piękne zobrazowanie nam wpływu misjonarzy chrześcijańskich w Azji i tego chrześcijaństwa w malarstwie. Teraz proszę Państwa wysłuchamy referatu pana Michała Lorenca, kompozytora, który będzie reprezentował Polskę i kilka słów na temat naszego gościa. Pan Michał Lorenc jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej, autorem muzyki do ponad 175 filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych. Skomponował muzykę m.in. do takich obrazów jak 300 mil do nieba, Przedwiośnie, Wszystko będzie dobrze, Różyczka, Śluby panieńskie, serialu Ojciec Mateusz czy pełnometrażowego filmu dokumentalnego Jan Paweł II, Szukałem was. Jest laureatem wielu nagród na festiwalach polskich i międzynarodowych, w tym pięciokrotnie Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Witamy serdecznie w auli naszej uczelni. Jeszcze pozwolą Państwo, że dodam to do wyboru miejsce, z którego Pan będzie. Pozwolą Państwo, że dodam, że Pan Michał Lorenc jest także autorem muzyki do sztuki filmowej przygotowanej przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod tytułem Brat Naszego Boga, która to została nagrodzona na tegorocznym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie. Tym bardziej nam miło, że taka współpraca z naszą uczelnią. A teraz już oddaję głos, temat wystąpienia Chrześcijaństwo we współczesnej muzyce. Proszę bardzo.
Wielki zaszczyt, że mnie Państwo zaprosili i zechcieli tutaj przyjść. Spróbuję wyprostowany mówić. Ośmielam się wystąpić dlatego, nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia, tylko dlatego, że mam coś do powiedzenia. Ale chciałem powiedzieć, że broń Boże, nie mówię tego w kontekście czyichkolwiek wystąpień. Z uwagą słuchałem pani profesor Soni Huang Mei-Ting i muszę powiedzieć, że zrezygnowałem wówczas śledzenia moich notatek, które tutaj mam, dlatego że uznałem, że jako uczestnik życia artystycznego w Polsce nie jestem w stanie ocenić go ani krytycznie, ani metodologicznie, jak to miałem przyjemność słuchać w tym wykładzie pani profesor o inkulturacji chrześcijańskiej w Japonii. I jestem zdenerwowany, dlatego że nie mam występować publicznie. Zazwyczaj odmawiam takich wystąpień z uwagi na to, że uważam, że mój język wymowny jest zupełnie inny. Nie jest to ludzki język. Otóż jednak zajrzę do notatek. Jestem w sytuacji zawodowej dosyć trudnej, w której pokazuję się tu Państwu. Jestem w przededniu rozpoczęcia pracy nad muzyką do filmu pod tytułem Smoleńsk. Ja chyba zacznę mówić, a przestanę grać, bo częściej dostaję oklaski. Otóż zakończyłem też pracę nad filmem o roju Żołnierzu Wyklętym, wspaniałym filmie Jurka Zalewskiego. I jestem uczestnikiem życia filmowego w Polsce, dlatego to klasyfikowanie i ten porządkowanie mojej pracy w tych dziejach całych, zresztą takie tytuł mojego wystąpienia jest Chrześcijaństwo w współczesnej muzyce, jest... No, przyznam, że zakres takiego wystąpienia nie wyczerpałby mojego życia prawdopodobnie, gdybym miał zacząć teraz mówić, wierząc, że wiele lat bym żył. No i film... Zacznę może od tego... Na czym chciałem skończyć to wystąpienie, że rola mediów, zwłaszcza tej państwa szkoły i zaszczyt współpracy ze świetną młodzieżą od Was, otwartą i żywą nad widowiskiem, było to dla mnie dużym przeżyciem, ale chciałem powiedzieć tak, że oczekuję, że to będzie się rozwijać w Państwa szkole, że film będzie miał bardzo ważne znaczenie i rozmawiałem z wieloma moimi znakomitymi przyjaciółmi, artystami, którzy są gotowi z Państwa szkołą współpracować, jeżeli otrzymają taką propozycję. Boję się, że okres, który teraz będzie w Polsce, będzie tylko przejściowy. Mam nadzieję, że szkoła Państwa nie jest przejściowa. Mam obawy, że tak jest. Otóż film Smoleńsk, może zacznę od tego, że kinematografia w Polsce, jak wiadomo, jest zjawiskiem zupełnie unikalnym w skali świata, dlatego że jest Państwowy Instytut PISF, czyli Sztuki Filmowej, który dotuje projekty filmowe. Te projekty spływają z całego świata i wysoka komisja złożona z fachowców ocenia jakość tych scenariuszy. Miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach takiej komisji i z zadowoleniem odkryłem, że komisja odrzuciła większość wniosków, a wiele było takich scenariuszy, które pokazują rolę niesprawiedliwie pokazują rolę Polaków w czasie II wojny światowej, a były też takie projekty, dla których powstania tylko pretekstem był udział Polaków w filmie, żeby wydobyć te fundusze filmowe. Więc wydaje mi się, że duża część osób związanych z tą instytucją zachowuje należytą ocenę sytuacji. Ale nie jest to powszechne. Film, który w jakimś sensie zakończył mój poprzednio spory udział w polskiej kinematografii, to jest film Pokłosie. I pierwszy raz o tym publicznie mówię, że odmówiłem pracy nad tym filmem, że jestem współautorem wielu filmów tego reżysera, między innymi, już nie będę wymieniał, nie ma znaczenia. I było to dla mnie trudnym doświadczeniem, dlatego że to nie był czas, w którym relacji polsko-żydowskich w ogóle by podlegała jakiejkolwiek dyskusji publicznej. To nie było tematem tej dyskusji. Potem się zorientowałem, że ten film stanowił przykry impuls, zupełnie niespodziewany impuls do poprowadzenia tej dziwnej medialnej narracji, której jesteśmy do dzisiaj świadkami. Kiedy zobaczyłem ten film i zobaczyłem, że Polacy w tym filmie, kończąca scena, w której Polacy krzyżują Polaka teraz za prożydowskie nastawienie, poczułem, że nie mogłem się podjąć tej pracy, nie mogłem tego zrozumieć. Poprosiłem kilku moich przyjaciół Żydów o ocenę tego i pomoc w podjęciu decyzji zwyczajnie, bo była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Wiedziałem, że w jakimś sensie radykalna i dotycząca właśnie roli chrześcijanina w współczesnej kinematografii. I oni kategorycznie zabronili mi udziału w tym filmie i zrozumiałem, że to jest serdeczna troska o jakość tych stosunków polsko-żydowskich, a nie żadna inna intencja. I w tej chwili jesteśmy świadkami, to znaczy ja, jest tu moja żona, z którą właśnie byliśmy na projekcji filmu, niezwykle poruszającego filmu o przyjeździe 150 rabinów do Galilei, do domu z Galilei, który jest w posiadaniu neokatechumenatu. i nadzwyczajnej liturgii, która w sumie te katechezy trwały chyba 3 dni i rozpoczęły się koncertem muzyki Chico Arguello pod tytułem Cierpienie Niewinnych. To był koncert, który był transmitowany zresztą przez Radio Maria i telewizję Trwam. Koncert, który Chico Arguello pierwotnie wykonał 6 maja 2013 roku w Auschwitz, w którym udział wzięło wielu rabinów z Ameryki, też główny rabin Nowego Jorku, i ten dialog, taki głęboki dialog, o którym mówi Jan Paweł II, między chrześcijaństwem a judaizmem, chyba bardzo nabrał głębokiego sensu i wielkiego wymiaru. No ale te zjawiska nie zostały w ogóle odnotowane przez główne media. Utwór, o którym mówię, nosi tytuł Cierpienie Niewinnych. Myślę, że powinniście, jeżeli możecie, zobaczyć na YouTubie, to jest legalne obejrzenie tego koncertu i myślę, że dobrze, żebyście obejrzeli. To jest, teraz chciałem właśnie wrócić do tych punktów, to było tytułem wstępu. Teraz kończę, przepraszam. Myślę, że o roli muzyki we współczesnym świecie nikogo, znaczy muzyki chrześcijańskiej i ten wielki kwantyfikator pod tytułem muzyka chrześcijańska jest właśnie niemożliwy do postawienia z uwagi na to, że wszyscy wielcy artyści, od Arvo Pärta do Krzysztofa Pendereckiego, przez wszyscy współcześni wielcy artyści okazują i mówią o tym, że okazują swój stosunek do aksjologii świata poprzez muzykę i że to jest stosunek duchowy. W jednych warunkach jest to duchowość głęboka, głęboko katolicka, jak u Arvo Pärta, w innych, jak u Witolda Lutosławskiego, można ją znaleźć w pamiętnikach, w których on, Witold Lutosławski, mówi, że pisanie muzyki jest dla niego komunikacją z Bogiem. I w swojej twórczości nie pozostaje żadnych wątpliwości, że to jest prawda, że to jest prawda, która nie wymaga żadnych innych deklaracji, że wystarczy posłuchać tej muzyki Góreckiego czy Kilara, żeby mieć jasność, że to jest muzyka święta. Z kolei świętość muzyki była uznawana, to właśnie to element tego przygotowanego przez mnie wykładu, że świętość muzyki była uważana przez Kościół do epoki renesansu i właśnie chciałem, ale chyba nie mamy tutaj pokazać obraz Hieronima Boscha, Ogród Rozkoszy Ziemskich, który Państwo sobie na pewno znacie, to znakomicie ten obraz, którego część prawa po otwarciu, bo jak jest zamknięty, jest jeszcze po otwarciu, widać instrumenty muzyczne w piekle. I zagadka czytania tego komunikatu zajęła badaczom wiele, wiele stuleci. I wreszcie na początku tego wieku połączono fakt, że Stolica Apostolska uznała polifonię w kościele z datą powstania tego obrazu i polifonia w kościele w XV wieku, która została dopuszczona, dla wielu była końcem świata, między innymi dla, prawdopodobnie, przypuszczalnie dla Hieronima Boscha, który tak to zademonstrował. Są jeszcze koncepcje, że ten obraz był malowany na czyli zamówienie i po prostu, ale cała symbolika, cała jego no, charakter pisma. Nie pozostaje wątpliwości, że namiętnie przedstawił te instrumenty muzyczne w piekle. Dzisiaj budzi to naszą wesołość, że polifonia może być tak jak trytony, które idą do piekła. Też była taka radykalna. No cóż, muzyka, tak jak widzimy po faktach, po Kiko Arguello, którego właściwie przypadkowe uczestnictwo rabinów w Auschwitz może pociągnąć za sobą wspaniałe owoce, znaczy przynieść wspaniałe owoce. Widzimy niezwykłą rolę Fryderyka Chopina w repertuarze Paderewskiego, który podróżował po Ameryce, grając głównie Chopina. Myśmy właściwie nie kojarzyli tego, że przyjaźń Paderewskiego z doradcą prezydenta amerykańskiego, jego orędowanie w sprawie Polski i podpisanie traktatu wersalskiego właśnie przez Paderewskiego ma jakiś związek z Chopinem. I nagle widzimy, że to, że Paderewski był tak kochany w Ameryce i był tak wybitnym artystą, Chopin posłużył mu, był pewnym narzędziem w tej niezwykłej logice zdarzeń, która nastąpiła. I to chyba wszystko, bo serce mi wali. Ojcu dyrektorowi się nie odmawia. Byliśmy świadkami tutaj porządków robionych w kuluarach, więc jestem gotów siedzieć tutaj, a stać do końca życia. No cóż, taki jeszcze może dosyć ważną rzecz, którą obserwujemy w tej chwili, ten zjawisko łączenia tak zwanego synkretyzmu muzyki ludowej z muzyką wysoką. Zjawisko, którym ratuje się w jakimś sensie, dlatego że w tym rozwoju muzyki w XX wieku, kiedy nastąpiły te wynalazki dodekafonii, muzyki atonalnej, tych traktatów Darmstadt, z których właściwie dla przeciętnego wykształconego słuchacza niewiele zostało do zauważenia. To są przedmioty spekulacji literackich, a rzadko przedmioty uwagi słuchaczy. Że muzyka, która posiadała swój określony rozwój, ta muzyka wysoka, muzyka wielka, określony swój rozwój od chorału gregoriańskiego do XX wieku, właściwie wróciła w jakimś sensie bardzo ciekawym zresztą do muzyki ludowej na poziomie właśnie inspiracji urozmaiceń taktowych, znaczy rozumienia pewnej prędkości w muzyce, co słychać znakomicie w utworach Góreckiego i Kilara, i którzy byli naprawdę prekursorami tego zjawiska w skali świata. Naprawdę to było prekursorstwo w skali Krzesany i no oczywiście, że muzykę ludową słyszymy też w Chopinie, ale to jest tak, że my wszędzie słyszymy Chopina, a muzykę ludową też potrafimy odkryć też wszędzie. Także wszystko się da powiedzieć, tylko nie wszystko wypada. Tym kończę. Jeszcze chciałem Państwa zachęcić do udziału w premierze w filmie właśnie Roy, który już wkrótce będzie na ekranach. To jest w styczniu, a film Smoleńsk prawdopodobnie będzie gotowy na koniec marca, ale jeszcze tam są prace związane z animacjami komputerowymi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu Michałowi Lorencowi, ale tak łatwo nie pozwolimy uciec. Poprosimy tam do stołu prezydialnego. Zaraz będzie część pytań do naszych prelegentów. Także jeszcze będą pytania. Tam zaproszę też naszą panią prelegent, panią profesor Sonię Huang-Mei-Ting razem z tłumaczem, z panią doktor Anią Rakowską. Ale wcześniej chciałabym podziękować tym, którzy uczestniczyli i byli razem z nami dzięki transmisji telewizji Trwam. Dalsza część naszych rozważań naukowych będzie dostępna na stronie internetowej uczelni w postaci plików dźwiękowych, ale też mogą Państwo cały czas śledzić za pośrednictwem internetowego radia SIM Radio.
I można będzie wydane.
Tak, oczywiście będzie również wydane to w formie książkowej, tak jak poprzednie kongresy do czytania, których to wydawnictw bardzo serdecznie zapraszamy. Są dostępne w wydawnictwie uczelnianym, można się z nimi zapoznać. I proszę Państwa, teraz bardzo serdecznie prosimy o pytania do naszych prelegentów.